Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Franciszek chce Kościoła w drodze otwartego na Boga i na ludzi, powiedział kardynał Pietro Parolin, podsumowując obecny pontyfikat. Dziś przypada czwarta rocznica wyboru kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową.
Dziś po raz pierwszy w historii odprawiono anglikańskie nieszpory w Bazylice Watykańskiej.
W Warszawie zebrał się Episkopat Polski. W centrum obrad znalazło się duszpasterstwo rodzin i osób rozwiedzionych.
Witamy 13 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Mijają 4 lata od wyboru Ojca Świętego. Rocznica pontyfikatu jest w Watykanie dniem wolnym od pracy. Papież nie udziela dziś audiencji. Urzędy Kurii Rzymskiej pozostają zamknięte, ale nie ma żadnych zewnętrznych uroczystości rocznicowych.
Wywiadu o znamionach pontyfikatu Franciszka, a zwłaszcza jego ostatniego roku, udzielił Radiu Watykańskiemu kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin. Najbliższy papieski współpracownik wskazał na charakterystyczną dla niego koncepcję Kościoła wyruszającego w drogę.
Wydaje mi się ważny ten Kościół w drodze, ten Kościół, który się otwiera przede wszystkim na Boga, Kościół, który wychodzi ku swemu Panu, Jezusowi Chrystusowi i właśnie dlatego może towarzyszyć ludziom, spotykać się z nimi, być z nimi w ich codziennej rzeczywistości. To wydaje mi się bardzo ważne i sądzę, że tą drogą trzeba iść razem. Oto synodalność. Kościół w drodze trzeba tworzyć razem, ale pod kierunkiem Ducha Świętego.
W ciągu 4 roku swego pontyfikatu Ojciec Święty wydał posynodalną adhortację apostolską o rodzinie Amoris Laetitia. Watykański sekretarz stanu wskazał na jej owoce i echa.
Sądzę, że adhortacja Amoris Laetitia dała i nadal daje, jak słyszę od wielu osób, ogromny impuls dla duszpasterstwa rodzin. Naprawdę daje owoce odnowy i towarzyszenia w sytuacjach rodzinnych nacechowanych słabością. A gdy chodzi o krytyki, to krytyki w Kościele zawsze się pojawiały. To nie pierwszy raz. Uważam, że sam papież dał nam klucz do tego, jak je odczytywać. Muszą to być krytyki szczere, które chcą budować, a wtedy służą temu, by iść naprzód, by znaleźć także razem sposób coraz lepszego poznawania woli Bożej i wprowadzania jej w życie.
Bardzo serdeczne i gorące przyjęcie zgotowali papieżowi wierni parafii świętej Magdaleny z Canossy, którą odwiedził on wczoraj wieczorem. Głównym punktem wizyty była msza, którą odprawił po spotkaniu z różnymi grupami wiekowymi, dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami chorymi i starszymi.
W homilii Franciszek mówił o dwóch obliczach Jezusa, jednym pełnym blasku, jasności, pełnym radości i życia, które uczniowie widzieli w czasie przemienienia, a drugim zeszpeconym, pozbawionym wdzięku, zmęczonym, zalanym krwią, spływającą spod korony cierniowej podczas męki.
I to jest nasza droga w kierunku świąt wielkanocnych, zmartwychwstania, z przekonaniem o przemienieniu iść naprzód, widząc to jaśniejące, piękne oblicze, które takie samo będzie po zmartwychwstaniu i takie samo zobaczymy w niebie, ale także widząc to drugie oblicze, które dla nas stało się grzechem, tak wiele za nas zapłaciło. Jezus stał się grzechem, stał się przekleństwem dla nas. Błogosławiony Syn w męce stał się przekleństwem, ponieważ wziął na siebie nasze grzechy. Pomyślmy o tym, ileż miłości. I pomyślmy także o pięknie oblicza przemienionego Jezusa, które zobaczymy w niebie. A ta kontemplacja Jezusowego oblicza, tego przemienionego i tego, które stało się grzechem, przekleństwem, niech nas umocni na drodze życia chrześcijańskiego. Niech nas zachęci, byśmy prosili o przebaczenie naszych grzechów i mniej grzeszyli.
Dziś po południu w Bazylice Watykańskiej po raz pierwszy w historii zabrzmiały anglikańskie nieszpory. Odprawił je arcybiskup David Moxon z Nowej Zelandii, który stoi na czele przedstawicielstwa wspólnoty anglikańskiej w Wiecznym Mieście. Towarzyszył mu chór Kolegium Mertona w Oksfordzie. Homilię natomiast wygłosił angielski arcybiskup katolicki Arthur Roche, który jest sekretarzem Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego.
aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół na Łotwie ma swoich pierwszych świeckich akolitów. Uroczystości ustanowienia ich w posłudze przewodniczył wczoraj w Ryskiej Katedrze arcybiskup Zbigniew Stankiewicz.
Na razie jest ich tylko dwóch. Dainis Stikuc i Normund Grasmanis są mężami i ojcami rodzin, zaangażowanymi nie tylko w życie liturgiczne Kościoła, ale i w formację duchową osób świeckich. Ponadto pierwszy z nich przygotowuje się do przyjęcia w czerwcu święceń diakonatu. Obaj podjęli już posługę liturgiczną, pomagając jako nadzwyczajni szafarze w udzielaniu komunii świętej. Stały akolitat i diakonat może być w łotewskich realiach bardzo przydatny w życiu kościoła lokalnego. Dotyczy to zarówno wspierania kapłanów podczas Eucharystii czy w katechezie, zwłaszcza przy odczuwalnym braku powołań, jak również troski o chorych i potrzebujących, gdy wierni często żyją w znacznym rozproszeniu, z dala od ośrodków parafialnych. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Chrześcijanie w Pradze zabiegają o przywrócenie na plac staromiejski monumentalnej kolumny z figurą niepokalanej. Postawiono ją w samym centrum Starego Miasta w 1653 roku jako wyraz wdzięczności za obronę przed szwedzką inwazją. Została zburzona po I wojnie światowej na skutek błędnej interpretacji. Uważano bowiem, że kolumna maryjna była znakiem triumfu Habsburgów nad czeskimi protestantami.
Zdaniem kardynała Dominika Duki przywrócenie kolumny byłoby naprawieniem błędów przeszłości. Podkreśla on, że w historycznym sercu Pragi jest miejsce na symbole różnych tradycji narodu czeskiego, na pomnik Jana Husa, na złoty kielich husytów, a także na katolicką kolumnę Maryi. Staraniom o odbudowę kolumny poświęcony jest najnowszy numer miesięcznika Archidiecezji Praskiej. Inicjatywę tę popiera między innymi profesor Zdeněk Kučera, wykładowca teologii dogmatycznej na husyckim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola. Podkreśla on, że Kościół husycki nie sprzeciwia się oddawaniu czci Matce Bożej, jeśli zachowane są przy tym należyte proporcje. Dlatego jego zdaniem odbudowa kolumny wraz z przywróceniem husyckiego kielicha na fasadzie pobliskiego kościoła Matki Bożej przed Tynem byłoby świadectwem pojednania chrześcijan w Czechach. Decyzja w sprawie odbudowy kolumny jeszcze nie zapadła. Gotowa jest natomiast kopia figury niepokalanej. Czeski rzeźbiarz Peter Wania pracuje nad nią od niemal 20 lat.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna dokonuje historycznego rozliczenia przyczyn i przebiegu rosyjskich rewolucji w 1917 roku. Synod biskupów za granicą wystosował w tej sprawie specjalne orędzie do wiernych.
Rosyjscy biskupi prawosławni za granicą przypominają tragiczne wstrząsy społeczne rewolucji 1917 roku, kiedy, jak czytamy w ich orędziu, brat wystąpił przeciwko bratu, a prawowita władza w krwawy sposób została odsunięta od rządów. Przyczyny tragedii 1917 roku biskupi upatrują w odstępstwie od wiary w Chrystusa i obaleniu władzy ustanowionej przez Boga. Nawiązując do słów obecnego patriarchy Cyryla I, apelują, aby czas błogosławiony dla Rosji wykorzystać i dokonać rozliczenia z przeszłością, przypomnienia o nowych męczennikach XX wieku, wskazania na tych, którzy doprowadzili do tragedii, a szczególnie o tak zwanym wodzu rewolucji Leninie, którego szczątki powinny być usunięte z Placu Czerwonego w Moskwie. Na zakończenie orędzia wezwali wszystkich Rosjan w kraju i za granicą do trwania w wierze prawosławnej danej Rosji przez Boga. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Po raz pierwszy w historii przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przybyli do Austin w amerykańskim stanie Teksas na konferencję South by Southwest Interactive. Jej temat to nowe technologie i powiązane z nim media społecznościowe.
Na czele watykańskiej delegacji stoi sekretarz pomocniczy papieskiej Rady do spraw kultury, który wskazał, że w takich kwestiach trzeba nie tylko nastawienia na treści, ale i na kulturę tworzoną przez użytkowników, na czym właśnie skupiają się przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Biskup Paul Tajk powiedział też Radiu Watykańskiemu, jak rozumie swą obecność na tym spotkaniu.
Wielu ludzi mogłoby się zdziwić, widząc watykańską delegację, widząc księdza na takim wydarzeniu. Chciałbym po pierwsze zaznaczyć, że zostaliśmy tu zaproszeni. A myślę, że w świecie, w którym coraz rzadziej prosi się nas o udział w rozmowach, skoro nas chcą, dlaczego nie miałoby nas tu nie być? Jedna z największych rzeczywistości tworzących myślących i formułujących współcześnie powiązania kulturowe to środowisko komputerowe. Dlatego między innymi zrobiliśmy wiele, żeby zrozumieć ludzi zagłębionych w tej kulturze cyfrowej, ich troski, lęki, nadzieje i oczekiwania. Jestem więc tutaj przede wszystkim po to, aby słuchać.
Ateiści skazani są na wymarcie, wynika z badań amerykańskich naukowców specjalizujących się w psychologii ewolucyjnej. W badaniach tych poddano obserwacji 4000 studentów w Malezji i Stanach Zjednoczonych. Potwierdziły one to, co sugeruje potoczne doświadczenie. Im bardziej ktoś jest religijnym, tym więcej miewa z reguły dzieci. Zdaniem naukowców liczba ludzi niewierzących będzie się stopniowo zmniejszać, podczas gdy wierzących rosnąć.
Podstawowym czynnikiem decydującym o tej tendencji jest fakt, że ludzie niewierzący o wiele chętniej, i to już od XIX wieku, korzystają z antykoncepcji. Ironią losu jest to, że skuteczne metody kontroli urodzin zostały rozwinięte przede wszystkim przez środowiska sekularyzowane, a teraz okazuje się, że to właśnie na skutek tych metod zmniejsza się udział niewierzących w przyszłych pokoleniach, piszą autorzy badań.
Wyniki ich obserwacji potwierdzają też prognozy Instytutu Statystycznego Pew Foundation. Przewidują one, że do roku 2050 populacja osób niezwiązanych z żadną religią zmniejszy się z 16 do 13%.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie rozpoczęło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dyskutować będą przede wszystkim o duszpasterstwie małżeństw, rodzin i osób rozwiedzionych, poinformował ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik episkopatu.
Księża i biskupi na początku będą zastanawiali się nad kwestią przygotowania do małżeństwa. Bo czasami mówi się o trwałości lub nietrwałości małżeństw, ale w tym przypadku będzie chodziło o to, jak przygotować narzeczonych, aby te małżeństwa trwały.
Biskupi dyskutować będą także o towarzyszeniu małżonkom po zawarciu małżeństwa oraz tym osobom, których małżeństwa się rozpadły. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, poinformował, że podczas obecnego zebrania plenarnego trwały będą prace nad ostatecznym kształtem odnowionego programu duszpasterstwa rodzin.
Teraz jest czas, żeby powiedzieć wreszcie, jak ma wyglądać przygotowanie do małżeństwa i jak ma wyglądać towarzyszenie po zawarciu ślubu, aż do śmierci, towarzyszenie Kościoła, powiedzmy, małżonkom i rodzinie.
Dokument dotyczył będzie także zawartego w adhortacji Amoris Laetitia wątku Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych.
Też trzeba, powiedzmy, jakąś dać instrukcję, czy komunikat, czy w jakiejś formie stosunkowo krótkiej, jakie jest stanowisko też i Kościoła katolickiego w Polsce.
Wśród innych tematów znalazły się takie kwestie jak przygotowanie do bierzmowania, czy ochrona danych osobowych, powiedział rzecznik episkopatu.
Od tego roku w Polsce co roku będzie Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, w drugą niedzielę po Wielkanocy.
W trakcie obrad przedstawiciele Caritas Polska podzielą się swoimi doświadczeniami z wizyty w Aleppo w Syrii. Biskupi zapoznają się z propozycją dalszych działań Caritas na rzecz ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. Nie zabraknie także modlitwy za papieża Franciszka z racji czwartej rocznicy wyboru na stolicę Piotrową.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.